studiu Radia Doksa. Panowie, dziś rozmawiamy o modlitwie mężczyzny. Czy czymś się różni od modlitwy kobiet? Na czym polega? Jak ta relacja wygląda? Moim Państwa gośćmi są pan Dawid Friedrich, Fabian Miszkiel, Staszek Młynarski, ksiądz Łukasz Waligura, diecezjalny duszpasterz mężczyzn. Przed chwilą tutaj panowie dzielili się, pan Staszek i pan Dawid, swoim doświadczeniem, że wystarczy czasami, takie są wasze doświadczenia, bardzo konkretnie poprosić, doprecyzować i mieć takie przekonanie, że tego się chce, a się spełnia. Tu jeszcze tylko zapytam i Fabiana, i księdza, czy macie takie doświadczenia? Takie trochę, mimo konkretu ufności, ale no tak trochę brzmi jak koncert życzeń.
Ja myślę, że to jest jakoś bliskie każdemu, to znaczy no, mamy też skonkretyzowane swoje potrzeby i one są, chociaż ja już się staram nie konkretyzować tej mojej modlitwy. Mam coraz częściej takie doświadczenie, że modlę się, żebym umiał przyjąć to, co będzie, bo ja mam chyba taki układ z Panem Bogiem, na który On się bardziej ze mną mówił niż ja z Nim, że właściwie mało rzeczy się spełnia z tych, o które się konkretnie modliłem. No i mógłbym się frustrować na to i obrażać na Pana Boga, a jak się zacząłem modlić o to, żebym umiał to przyjąć jakoś, to jest lżej.
Fabian, jakie są twoje doświadczenia? Bywały takie sytuacje, czy
jakoś sobie chyba nie przypominam, żeby były takie sytuacje, że pomodliłem się i zaraz otrzymałem, natomiast no, często modlę się o tą cierpliwość właśnie, o to rozeznanie. I często też ja mam też tendencję do tego, żeby się ociągać do tych zaproszeń Pana Boga ale jak już się zdecyduję i podejmę decyzję i ruszę i zacznę działać, to rzeczywiście no, to działanie Pana Boga się bardzo mocno objawia. Nie wiem, ostatni przykład, mieliśmy z koleżanką do Warszawy jechać, nie mogliśmy znaleźć noclegu w takim budżecie, jaki sobie założyliśmy i nagle mnie coś tak tknęło, że no coś za bardzo do tego wyjazdu jakoś tak przywiązałem mocno i mówię: Panie Boże, to Twoja wola, albo jedziemy, albo nie jedziemy. Tak w duchu się prosto pomodliłem, jak tu Dawid podobnie też mówił, 2-3 sekundy nie minęły, a moja koleżanka mówi, że pisała do niej jej koleżanka, z kolei przyjaciółka, że mamy nocleg właśnie u niej w Warszawie, więc no niby taka mała rzecz, a
one się składają na tą całość. I super jest, i pięknie, jeśli to zaufanie jest takie, zaufanie. Jeśli te życzenia, te prośby, te modlitwy się spełniają, się spełniają, Pan Bóg na nie odpowiada. Natomiast pytanie, jak radzicie sobie, kiedy nie daje wam tego, o co prosicie? Co jest? Być może to są trudne doświadczenia, być może są jakieś bolesne, być może wydaje wam się, że długo na coś czekacie, albo na coś zasługujecie, a tego nie macie.
Ja tak powiem, to jest droga, właśnie to jest to nauka modlitwy, kiedy nie spełnia nam się to, co chcemy. Ja też się modliłem o to, by mieć syna i byłem pewien, że będzie syn jako pierwszy, a mam kochaną córkę Zuzannę, jeszcze w szpitalu mówiłem, będzie syn, doktor się pomylił. Ja się pomyliłem i to zaczęło kształtować mnie, że właśnie to, co wspominałem, Bóg nie jest dżinem, On nie spełnia naszych zaścianek, On wypełnia swoją wolę do naszego planu, do naszego życia. I rzeczy, które nam nie dał w tym czasie albo później, to On wie, kiedy najlepiej dać. Ja nauczyłem się takiego zaufania do Boga, że On po prostu wie więcej. I ja mogę czasami o coś prosić, a to może zaszkodzić mi, mojej żonie, moim dzieciom. Może być nieodpowiednie w danym czasie, więc nie staram się, właśnie tak jak mówiłem, nie mieć goryczy czy złości do Boga, tylko dziękować Mu i, tak jak ksiądz mówił, przyjmować to, co jest teraz na daną chwilę i być za to wdzięczny.
I tak od razu reagujecie zaufaniem i akceptacją, czy jest was trochę takiej
nie, no emocjami są.
Niezgody. Tak.
Ale ja kiedyś wyczytałem taką myśl, która mi towarzyszy w takich sytuacjach, że jak się o coś modlisz i otrzymasz, to chwal Pana Boga. Ale jak się modlisz i nie otrzymasz, chwal podwójnie, bo być może Bóg cię od czegoś uchronił.
Tak.
Co nie? Więc jakby to jest niesamowite, że ufając Bogu, powierzając, przynajmniej ja to
koniec
tak
końców otrzymujesz to, co jest dla ciebie dobre.
Tak, bo zyskuję pewność, że Bóg się tym zajął i cokolwiek się wydarzy, to On ma to pod kontrolą, mimo że ja wszystkiego nie ogarniam. Że jakby mamy pewność, że idziemy to w zaufaniu i w Jego mocy. Nawet jak idzie nie po naszej myśli, ale On ma plan wobec naszej osoby i On mnie prowadzi. Nie, że w modlitwie, jak dla mnie, to ważne jest to powiedzenie o tym, co chcę mu. I wtedy idę w to, jak idę w ciemno, się denerwuję, mam stresy i tak dalej, ale mam tą pewność, że on prowadzi mnie.
Fabian, jak tam? Są czasami takie buntownicze emocje, tyle proszę, tyle bym chciał, jestem dla ciebie, różne formy podejmuję działania tak po męsku, a tutaj nie idzie tak.
Ja myślę, że tak jest nawet częściej niż bym chciał. Ale też nauczyłem się takiej modlitwy, że nawet jeżeli się modliłem, nie otrzymywałem, to dziękowałem Panu Bogu za to, że On po prostu tego wysłuchał, że był, że miałem do kogo to właśnie powiedzieć, i to było też dla mnie bardzo cenne takie doświadczenie
obecności.
Modlitwy i obecności właśnie. I myślę, że to jest też najważniejsze w naszym życiu, żeby tą obecność właśnie i w tych brakach, a szczególnie w brakach
zobaczyć
też właśnie wtedy, kiedy otrzymujemy.
Znaczy jest ważna wytrwałość. Ja żonę sobie wymodliłem, ale długo na nią czekałem, bo myśmy się ożenili, jak ja miałem 31 lat. Studia skończyłem, jak miałem 26. Czyli na 4 lata dla mnie to były trudne lata. Z jednej strony modliłem się o żonę, z drugiej strony nie widziałem jakoś jej na horyzoncie. Bardzo mnie to gniotło, że może to jest ta moja modlitwa skonkretyzowana, jaka to żona, być może to jest takie moja fanaberia. Sobie wymyśliłem jakąś nierzeczywistą postać, której nie ma, prawda? I po 4 latach się wydarzyło, że ona się pojawiła.
No i czy cierpliwość jest taką cechą mężczyzn? Ta wytrwałość? Wytrwałość, a cierpliwość?
U choleryków to nie
jestem cierpliwy.
Wszystko pewnie znowu chyba zależy od charakteru, tak. Od tego, jak to przeżywamy. Ja myślę sobie, w tym kontekście tych modlitw niewysłuchanych, tak technicznie to określmy, to jak wspomniałem, ja już staram się nastawiać rzeczywiście na to, że ta moja modlitwa niekoniecznie się spełni tak, jak bym chciał. Natomiast uczciwie zupełnie mam często takie poczucie zdenerwowania wręcz na Pana Boga, kiedy nie spełnia się coś, o co proszę dla kogoś. To jeszcze bardziej boli, zwłaszcza kiedy wiem, że to jest jakaś szlachetna intencja i ktoś potrzebuje naprawdę, tak z mojej ludzkiej perspektywy, tej Bożej pomocy, a nagle się okazuje, że jest coś inaczej i pojawia się taka pretensja, no już Panie Boże, no nie prosiłem dla siebie, bo jakbyś mi tego nie dał, to jeszcze może jestem to w stanie zrozumieć, ale że nie dałeś komuś, kto na to no po prostu zasługuje,
czyli,
to jest
czyli
trudne.
To nie jest tak, no też dyskutujecie, tak, z Panem Bogiem, też macie swoje emocje i, ale wracając jeszcze jakby do tego, jak no taką czasami niecierpliwość, czy macie takie doświadczenie właśnie przekuwania tej niecierpliwości, wytrwałość?
Ja powiem tak, nauczyłem się z czasem, że Bóg ma inną miarę czasu. On inny ma czas, jak gdyby, i na poszczególne modlitwy odpowiada nie zawsze tak, jak chcemy. Wiecie, ja, taki cud był w moim życiu, że jak poznałem Pana Jezusa, też Go przyjąłem właśnie do serca i po jakimś czasie, ja paliłem papierosy, 2 paczki dziennie, i mówię: Panie Jezu, mam tu 2 papierosy, chcę, dopalę je i chciałbym rzucić te papierosy dla Ciebie. I powiem Wam, na drugi dzień wstałem, jak gdybym nigdy w życiu nie miał papierosów w buzi, gdzie już próbowałem sam rzucać i tydzień maksymalnie wytrzymałem. Po tej modlitwie zabrane, ale mój dobry przyjaciel, który jeszcze więcej się modlił, jeszcze więcej wierzył, 3 lata czekał, aż Pan Bóg zabierze od niego ten nauk. Chwała Bogu, że zabrał ten nauk, ale 3 lata. I nauczyłem się, że Bóg ma różną miarę czasu i chce nas przez to nauczyć czasami czegoś innego. Jednemu da coś szybciej, drugiemu mniej właśnie, nie? I jeszcze tylko tak dodam o ten rodzinny dom dziecka, czy rodzina zastępcza. Myśmy modlili się 5 lat, żeby Bóg powiedział. I myśmy przed Panem Bogiem stawali i mówili: Panie Jezu, my nie jesteśmy godni, żeby prowadzić rodzinę zastępczą i rodzinę dom dziecka, ale mieliśmy takie pragnienie. I wiecie, otwierając Biblię i czytaliśmy słowa, że jesteście jak pustynia, ale was nawodni, będziecie jak oaza, a wasz dom będzie domem otwartym dla sierot i dla wdów. Wiedzieliśmy, że Bóg nas do tego poprowadzi i choć zajęło to gdzieś 5 lat, to wiedzieliśmy, że idziemy w tą stronę. Były przeszkody różne, były problemy, ale Bóg tak to pokierował, że dzisiaj prowadzimy tą funkcję właśnie.
Ja myślę, że to nie jest właśnie kwestia czasu, a dystansu właśnie chyba do tego, o co prosimy, żebyśmy z tej prośby, z tego pragnienia właśnie sobie Boga nie uczynili, prawda?
Tak, właśnie.
No, twardowski ksiądz napisał w wierszu: nie módl się, jeśli czekać nie umiesz.
No, gdyby to przełożyć na takie nasze te powiedzenia, no to my się modlimy o rybę, a Pan Bóg często daje wędkę, tak? To znaczy, żeby samemu się też zaangażować. To widać po różnych dziełach duszpasterskich, kiedy my, tak jak z perspektywy księdza mówię, mamy wybitny plan, co my to nie zrobimy i próbujemy, ale nagle to nie działa. I można to porzucić i zostawić, ale można też jakoś cierpliwie cały czas w to iść i to potem przynosi rzeczywiście obfity owoc.
Słuchajcie, takie formy modlitwy, w których czujecie się jakby najbliżej Pana Boga. Nie wiem, czy macie takie swoje ulubione, czy to są tylko... Znaczy, no pewnie nie są. Nie? Te nocne wędrówki są ekstremalne drogi krzyżowe, czy męskie drogi krzyżowe w takich specyficznych warunkach, okolicznościach, w towarzystwie mężczyzn pewnie są jedną z tych form, ale czy są jeszcze jakieś inne?
Ja uwielbiam...
Pod chórem, pod ołtarzem...
Ja uwielbiam wziąć Biblię i iść na łono natury. Często znajduję gdzieś ladę do lasu i tam dzieci wchodzą na te domki myśliwi, tam wchodzę i tak sam na sam rozmawiam z Bogiem. Dla mnie to jest coś najfajniejszego, gdy otwieram Biblię i czytam sobie i modlę się z tą Biblią. Co czytam, historię, jak ona zmienia życie tych ludzi w Biblii. Wiem, jak Bóg zmienił moje życie. Powiem, niesamowite jest to, że mamy tą relację z Jezusem, że możemy do Niego naprawdę w każdym miejscu wołać. I co jest ważne właśnie, bo tutaj było mówione o kobietach, mężczyznach. Ja modlę się, żeby jak najwięcej mężczyzn się modliło, bo mężczyzna jest głową rodziny, mężczyzna odpowiada gdzieś za kobietę i za dzieci. I drugą największą modlitwą, którą jest, to modlę się za młodzież, żeby młodzież przyszła do Pana Boga, bo widzę tendencję, że coraz mniej tej młodzieży ciągnie do Pana Boga, a chciałbym, żeby naprawdę doświadczyli żywego Jezusa, który zmienia całkowicie życie. Widzę to po naszych dzieciach, które są w naszym domu. Ja im pokazuję Boga, ale one ciągnie ich do komputera, ciągnie ich do jakichś różnych takich rzeczy. A właśnie chciałbym, żeby do Boga ich ciągło.
Ta specyficzna rola, szczególnie ważna rola ojca jakby w formowaniu modlitwy, ale to chciałabym jeszcze teraz zostać na moment przy tych waszych formach modlitwy, rozmowy z Bogiem, kształtowania relacji, które wam najbardziej odpowiadają.
Ja lubię takie dwie formy, oprócz tych moich obowiązków takich naturalnych, do których też jest wpisana modlitwa, bo dla mnie też ona jest obowiązkiem. Ja lubię sięgać po Biblię, ale też z innymi, to znaczy mam to doświadczenie też prowadzenia kręgu biblijnego i kiedy rozczytujemy razem Słowo Boże i kiedy zderzamy je z konkretnym naszym życiem, nie tylko z jakimiś mądrymi komentarzami, ale kiedy zderzamy je z życiem mężczyzn, kobiet, ludzi starszych, młodszych, rodziców, ludzi samotnych. To jest niesamowite doświadczenie tego, jak Pan Bóg przez to słowo, które my czytamy, działa w bardzo różnych sytuacjach. A dla mnie osobiście taką dobrą formą modlitwy jest muzyka. To znaczy ja lubię muzykę klasyczną, tą religijną. I ja po prostu mogę słuchać tych średniowiecznych czasem, czy potem ze starszych trochę utworów. I ja się modlę wtedy. To znaczy nie mówię nic kompletnie. To mi się otwiera ta tak zwana pusta szufladka w głowie i tam Pan Bóg w tym jest. Tak? Nie zawsze też do tego muszę mieć klimat, ale lubię taką też formę modlitwy.
Pytam o to, bo też znam panów, którzy mówili, że w życiu by nie pomyśleli o tym, że wezmą różaniec do ręki, bo takie im się to niewieście wydawało. Natomiast mówią, że jak już wzięli i rzeczywiście weszli w tą relację, no to trudno im sobie wyobrazić jeszcze bez, więc dlatego pytam, czy są jakieś takie wasze typowo męskie formy, czy w samotności, nie wiem, być może w pustym kościele albo podczas Eucharystii, nie wiem.
Różne, wszystkiego po trochę. Ja różaniec na przykład lubię sobie odmówić, jak idę z psem na spacer. Sobie odmawiam różaniec, nie? W takich chwilach, gdzie jestem sam, nic mi nie przeszkadza. Bardzo to lubię, ale no, modlimy się wspólnie też rodzinnie co wieczór. Modlimy się też indywidualnie, bo należymy do takiej róży z Kasią, która się modli za dzieci w tych naszych rodzinach. Prawda? I zauważyliśmy, że to działa też, że w rodzinie jest spokojniej, jest mniej nerwów, że ta modlitwa po prostu działa. Stwarza pewne środowisko takie dobre w rodzinie, ale lubię też Pismo Święte. Mam aplikację taką w telefonie, namiot spotkania. Nie wiem, a gdzieś chwilkę, Panie Boże, co byś chciał mi powiedzieć? Pach, wyskakuje cytat. I sobie to rozmyślam nad tym tekstem, nie? Także są takie różne elementy dnia, tego, co robię, ale...
Kształtowanie jednej drogi przez łączenie różnych takich elementów.
Tak, ale no, modlitwa osobista właśnie w tych różnych formach, czy różanie, czy czytanie Pisma Świętego, czy w ogóle milczenie na adoracji i tak dalej. To są takie bardzo ważne rzeczy, bo Modlitwa wspólna, jak się modlimy, ma inny wymiar, a modlitwa osobista ma jeszcze inny wymiar. Bo to jest
Fabian, tobie
intymna relacja z Bogiem nie, się buduje.
Co bardziej pasuje? W samotności? Sam na sam? Czy jednak ta wspólnotowość? Czy też w zależności od sytuacji?
Ja myślę, że to głównie to chyba tak w samotności. To czytanie Pisma Świętego. Też to, co Dawid mówił, że chyba warto sobie taką przestrzeń jakąś znaleźć, gdzie albo właśnie łono natury,
gdzie
albo...
Gdzie się łatwiej rozumie,
tak, gdzie się łatwiej rozumie, gdzie można się skupić właśnie na tym słowie. Często też zdarza mi się modlić, jak jestem w górach gdzieś, albo na łonie natury po prostu, to
ten majestat góry.
No właśnie, to aż zachęca po prostu do chwalenia i do dziękczynienia. Ale czy ta modlitwa wspólnotowa też, jak się dzielimy Słowem Bożym, co ono do nas mówi i jak wzajemnie przez nas mówi do nas, to jest też takie bardzo, bardzo cenne doświadczenie. Ostatnio też, chociaż tutaj z racji obowiązków zawodowych, byłem przez chwilę dosłownie na tym męskim różańcu, który się rozpoczął w Opolu, właśnie w parafii na Górce. No i jest to też dla mnie takie doświadczenie, chociaż naprawdę byłem tam dosłownie przez chwilę i przez chwilę miałem okazję się pomodlić, ale no kościół, może nie pełen mężczyzn, ale gdzie są sami mężczyźni i tylko ich głosy odmawiają ten różaniec, to...
To nawet nie chodzi o to słowo, że robi wrażenie, tylko przekazuje prawdę jakąś. Ja myślę, że to jest chyba o to chodzi. Panowie, naprawdę już na koniec, to jest w ogóle temat na osobną audycję, jak zwykle wszystkie zagadnienia nie są zrealizowane, które chciałam z wami poruszyć, ale rola ojca, was, mężczyzn, ojców obecnych, przyszłych, duchowych, czy macie takie poczucie, takie są badania, tak to wynika, że jednak ojciec, mężczyzna, jego wiara, jego sposób przeżywania wiary jest, ma decydujący wpływ na to, w jaki sposób dzieci przeżywają wiarę. Są ponoć też takie badania, które mówią, że no, nawet jeśli mama jest bardzo religijna i bardzo dba o to, to jeśli nie ma tego przykładu takiego prawdziwego ze strony ojca, to ryzyko, że to gdzieś nie zaskoczy i nie będzie trwało, jest dosyć duże. Nie wiem, czy takie macie doświadczenia, obserwujecie swoich ojców, czy swoich doświadczeń.
Myślę, że prawdą jest to, co się mówi, zakładając dobrą relację ojcowską i to, że dziecko widzi w ojcu kogoś wielkiego, kogoś no, najwspanialszego tak naprawdę na swoim etapie życia. Jeśli widzi ojca, który się modli, który klęka, to znaczy, że nad tym największym, najwspanialszym moim ojcem jeszcze ktoś jest. I naturalnie poczuwam, że ten ktoś, skoro jest dla mojego taty tak ważny, to musi być ważny też dla mnie.
Kiedyś usłyszałem od mojej znajomej, zadali jej pytanie, dlaczego wierzysz w Jezusa? Dlaczego w ogóle jesteś wierzącą osobą? I właśnie powiedziała to, co ksiądz tu wspomniał, bo widziałam, jak mój tata klęczy na kolana i odprawia modlitwę. I ja uważam, że to jest nasza rola ojców właśnie, pokazać to. To ja nawet widzę, jak działają rodziny zastępcze, gdy tylko prowadzi matka zastępcza, nie ujmując im niczego, bo się stara wszystkiego, inaczej te dzieci reagują, inaczej funkcjonują. Gdy jest już mężczyzna i kobieta, to już jest większy szacunek, łatwiej idzie poukładać i łatwiej wyprostować różne sprawy. I uważam, że to rolą właśnie ojców jest przekazanie tego, że jest Bóg, że jest Pan Jezus i pokazanie im, że jest ktoś większy, któremu trzeba zaufać i mu wierzyć.
Mhm. Jak Fabian, masz takie doświadczenia, że to rzeczywiście mężczyzna jest takim prowadzącym bardziej do wiary? Czy to jest ojciec, czy to jest ojciec duchowny?
To jest ciężkie pytanie, bo ja sam rodziny nie mam, ale myślę, że tak, no mogę pójść tylko za tymi badaniami, o których właśnie wspominałaś.
U mnie, ja pamiętam mojego tatę, który się modlił rzeczywiście, klęczał się, modlił i ten obraz mam jakby przed sobą, nie? To bardzo ciekawie działa, że jakby w tym jego modleniu ja mam oparcie w pewnym sensie w mojej modlitwie, że to jest taka łączność, kontynuacja, świadectwo jego, które mi coś daje. Ale a propos tych badań, to ja się zastanawiam, na ile tam nie jest ukryty błąd, bo zobaczcie, skoro mamy, czyli kobiety są bardziej religijne, czyli mężczyźni odstają trochę i jeśli małżeństwo jest podzielone w jakiejś sprawie, zobaczcie, to nie chodzi tylko o wiarę, ale w innych sprawach, to też dziecko inaczej funkcjonuje w tym w tych wartościach czy poglądach, które rodzice przekazują. A jeśli się tata dołączy do mamy i powstaje jednomyślność, to powstaje autorytet wspólny i, i dziecko przyjmuje, łatwiej się wychowuje
może
i tak dalej.
Polega,
może to na tym polega, że jakby nie ojca
jedności,
nie ma,
że nie,
jak ojciec się dołączy i rodzice tworzą wspólnotę wiary, to dziecko po prostu żyje w środowisku wiary i to jest coś oczywistego dla niego, a nie coś abstrakcyjnego.
No to jak już o tych ojcach tak na koniec, to ta relacja, czujecie taką relację, że wy jesteście synami, ojciec jest Bogiem. Czy rzeczywiście w taki sposób czasami te rozmowy prowadzicie? Ty jesteś moim ojcem, tobie ufam.
Ja myślę, że to są też relacje zmienne. To znaczy, czasem mam takie poczucie, że powiem mu jak tacie o wszystkim, co gdzieś tam mnie boli. A czasem to trochę jak komuś takiemu, kto jest nie tylko ojcem, bo tu trzeba jednak jakiś respekt zachować. Tak. A czasem mu coś wyrzucę w taki sposób, że ojcu bym tego nie powiedział, czy w taki sposób bym tego nie powiedział. Ale też wtedy wiem, że on jest ojcem i mnie zrozumie, że to tak to po prostu czasem ze mną jest.
Odkąd zostałem ojcem, patrzę na tą relację całkowicie inaczej, wiecie. To tak jak oglądam sobie filmy, gdzie dzieje się dziecku krzywda, nie mam swoich dzieci, no to tego tak nie przeżywałem. Odkąd mam swoje dzieci, bardziej to przeżywam. I widzę, jak ja kocham dzieci moje, jako ziemski ojciec, to jeszcze bardziej widzę, jak bardziej kocha mnie Bóg, nie? I tak jak ksiądz powiedział, ja się modlę do Niego jak do taty, ale ja pamiętam, że On jest moim królem, moim panem, moim Bogiem i muszę mieć też ten respekt.
Tak, tylko ja też pytam o te relacje, bo one są jakby nie są tylko zarezerwowane dla kogoś, kto jest ojcem, mężem, głową rodziny,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie, są relacje dla wszystkich.
Masz tą relację taką ojcowską, czy ją miewasz może, czy to zależy też od sytuacji?
Ja myślę, że to też tak zamyka Boga właśnie w tej roli ojca. Ja bym za tym obrazem poszedł chyba Rembrandta, Syn marnotrawny. Nie wiem, czy nie pomyliłem czegoś, ale jak tam się dobrze przyjrzy, to ten...
kiwają głowami, że nie.
To ten ojciec obejmujący syna, właśnie są dwie dłonie i jedna dłoń to jest dłoń męska, druga dłoń to jest właśnie delikatna dłoń kobieca.
I to wtedy jest pełnia.
Dla mnie jest to ważne, świadomość właśnie, że jestem synem wobec Boga. I też... No, z racji też doktoratu, który kończę teraz, też u Jana Pawła wyczytałem coś takiego fajnego, że on napisał takie dziełko, bardzo krótkie, Promieniowanie ojcostwa, i on pisze w nim, że mężczyzna, który nie potrafi być synem wobec Boga, nie potrafi być ojcem dla swojego syna, dla swoich dzieci, że to umiejętność bycia synem, przez bycie synem człowiek się uczy ojca i jest ojcem właśnie dla swojego syna.
Panowie, na rozwinięcie kolejnych tych wątków, które nam się tutaj ujawniły, zapraszam na kolejne audycje i mam nadzieję, że będzie taka możliwość. Pan Dawid Friedrich z Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Nadzieja w Dzierżowicach, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Staszek Młynarski, Fabian Miszkiel ksiądz Łukasz Waligura, diecezjalny duszpasterz mężczyzn, wikary z parafii świętego Józefa w Opolu, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Spotykamy się za 2 tygodnie, proszę Państwa, czyli 23 czerwca. Za tydzień mamy Boże Ciało i audycji w Radiu Doksa tej nie będzie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dobranoc.